W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Gorący tydzień był, czy publicystycznie, czy jak Pan ocenia?
Dość gorący, sporo dzieje się wybory, w polityce krajowej.
Tak, temperatury nawet błahych spraw.
Wybory zdecydowanie podnoszą temperaturę. Sporo też w polityce międzynarodowej, także ciekawie. W ciekawych czasach żyjemy.
No, zacznijmy. Nie milkną echa sobotniej konwencji wyborczej PiS. Wśród wielu złożonych deklaracji programowych najszerzej i najgoręcej dyskutowana jest zapowiedź podnoszenia płacy minimalnej. Od stycznia przyszłego roku ma to być 2600 zł, a na koniec 2023 roku 4000 zł brutto. Pomysły te są mocno kontestowane przez opozycję i licznych ekonomistów, którzy w skokowym podnoszeniu płacy minimalnej widzą ryzyko dla polskiej gospodarki. Pytaliśmy o to, jak oceniacie Państwo najnowsze te zapowiedzi, czy są realne, czy niosą z sobą Państwa zdanie więcej szans, czy zagrożeń. Posłuchajmy zatem.
Do tej pory nastąpiły, bo trzeba sobie jasno wyraźnie powiedzieć, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy zarabiali 4-5 zł na godzinę, gdzie się zarabiają 17-19 zł. Mhm. I są bardzo szczęśliwi, więc proszę pana, rząd wie, ile jest pieniędzy jeszcze ukrytych. Dowiedzieli się wreszcie, bo przejrzeli to środowisko, tak ja przynajmniej uważam.
Przede wszystkim najgorsze i nieprzemyślane przemówienie pana Kaczyńskiego. Zupełnie jakbym słyszał Gomułkę, bo myślę, że chyba Gierek już by się nie zniżał do takiego poziomu.
Polak nie będzie zarabiał jak obywatel szóstego świata, bo ci w trzecim świecie to też już dobrze zarabiają, a my będziemy gonili w tempie znacznie przyspieszonym niż ostatnie 30 lat, bo ostatnie 30 lata, szczególnie emeryci, to nie gonili, a cofali się.
Chciałem zauważyć, że PiS obiecuje pewne rzeczy, którego nie dotyczą w ogóle, nie? Czyli podwyższymy płacę minimalną, ale kto za to zapłaci? Pracodawca. Damy wyższą pensję nauczycielom, zapłacą za to samorządy. Nie wierzę w to, ponieważ nie wierzę premierowi, który delikatnie mówiąc, mija się z prawdą.
Panie Adamie, chciałbym, żebyśmy w rozmowie uniknęli tych wszystkich wątków ekonomicznych, bo takie mam przekonanie, że chyba się słabo na ekonomii znamy, abyśmy mogli tutaj te wszystkie aspekty tych wysokich, niskich płac ogarnąć naszymi rozumami. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym, abyśmy porozmawiali trochę o tych płacach jako elemencie inżynierii społecznej, że w gruncie rzeczy my możemy płace ustawić w takich trzech kategoriach, że ten najniższy poziom nie pozwala się, że tak powiem, biologicznie odtworzyć społeczeństwu, czyli płace są tak niskie, że nie można samemu się wyżywić, że nie można wykształcić dzieci, nie mówiąc o jakichkolwiek innych. I ten najwyższy poziom płac, powiedzmy ten trzeci, to jest ten poziom, w którym obywatele mogą odkładać pieniądze, aby zapewnić przyszłym pokoleniom wyższą przyszłość. Polska w jakim mniej więcej jest etapie? Czy my jesteśmy na granicy tej płac, która pozwala już nam godnie żyć, czy ciągle jeszcze to w sensie globalnym nie jesteśmy w stanie się odtwarzać biologicznie? Bo trzeba pamiętać, że jeśli niskie płace są, to nie jesteśmy tak jak to jest i u zwierząt, wyżywić swoich dzieci i zapewnić im godnego startu w życie.
Czyli jednak trochę znamy się na ekonomii, bo pan zarysował już tutaj...
Ale to raczej politologicznie.
Kilka bardzo ciekawych elementów. Nie, raczej filozoficznie, bo zadał pan kilka istotnych kwestii z punktu widzenia filozoficznego. Ekonomia jako nauka o gospodarstwie domowym, bo tak startowała, stała się czymś w rodzaju, czy też miała być w zamierzeniu rodzajem nauki uniwersyteckiej i to się nie sprawdziło. Z powodu istnienia bardzo wielu szkół ekonomicznych, no można powiedzieć, że i szkół filozoficznych także jest całkiem sporo, czy było całkiem sporo w starożytności, to jednak rozrzut wieszczenia w ekonomii między realnością a wieszczeniem jest bardzo duży. Wiele osób, bardzo, bardzo poważnych naukowców, także nie brakuje takich głosów wśród ekonomistów, no ma w ogóle wątpliwości, czy ekonomia jest nauką. A tak naprawdę można odnieść wrażenie, że bez filozofii ekonomia nie istnieje. Bowiem my dzisiaj mówimy o...
Może
o...
nawet moralności, tak bym głębiej powiedział.
No także, ale moralność jest także, że tak powiem, elementem filozofii. Mhm. Etyka jest w polu zainteresowania filozofii od ponad 2000 lat. Zatem jeżeli mówimy o płacach w Polsce, to oczywiście istnieje związek pomiędzy tym, co państwo chce osiągnąć, jak pan zauważył, w sensie, że tak powiem, odtwarzania,
no, mówmy brutalnie, inżynierii
odtwarzania pokoleń. I polityka płacowa zawsze była elementem inżynierii społecznej i tutaj w tym nie ma nic złego. Natomiast my powinniśmy jako społeczeństwo robić wszystko, żeby za dobrą płacę dobrze
dostawać,
tak, powinniśmy tego pilnować. I jeżeli spojrzymy na taki pewien wzór rozwojowy III Rzeczpospolitej, to on się niemal od 30 lat opiera na założeniu, że powinny być niskie płace, bo jesteśmy na dorobku. Natomiast z drugiej strony mamy setki miliardów złotych pieniędzy odłożonych przez przedsiębiorców, które nie są inwestowane, bo przedsiębiorcy ciągle narzekają, że ciągle są ciężkie czasy.
Chciałbym zauważyć, że w historii Europy, bo tą znamy bliżej, kwestie płacowe były impulsami do emigracji, to całkiem masowych, i że im bardziej otwarty jest świat, tym większa jest skłonność ludzi emigrowania za lepszą płacą.
Tak,
I my dzisiaj, narzekając bardzo słusznie na kiepską jakość służby zdrowia, słabiej dostrzegamy to, że spora część lekarzy wyemigrowała za lepszą płacą.
No właśnie, to jest efekt marnego płacenia fachowcom. I jeżeli są tacy przedsiębiorcy, którzy mówią, że no, te płace to jest jakieś rozpasanie, to ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że te 4000 netto w 2023 roku, czyli za 4 lata, to będą niecałe 3000 zł na rękę. Więc to nie jest nic oszałamiającego.
No
i
właśnie,
przedsiębiorcy muszą się z tym liczyć, że muszą dobrze płacić swoim pracownikom, natomiast muszą też dobrze organizować proces produkcji. Ten, kto jest słaby ekonomicznie, niestety... No, trzeba to nazwać po imieniu. Część firm i tak co roku pada.
Zajrzyjmy na
tylko do
tak
rocznika
jest,
statystycznego.
Nie każdy
pomysł
biznesowy musi wypalić.
Oczywiście. Większość nowo powstających firm po prostu upada. I to jest pewna rzeczywistość. Natomiast ubolewanie nad tym przedsiębiorców, raz jeszcze powtórzę, którzy albo źle organizują swoją pracę, albo po prostu nie potrafią zrozumieć, że ich najlepszym dobrem...
produkty z małą efektywnością.
Że ich najlepszym dobrem jest lojalny, uczciwy pracownik, który zwiąże swój los z pracodawcą. A więc to jest tango, do którego trzeba dwojga.
No tak, ja tak wracając do pewnych historycznych kontekstów, czytając o flocie brytyjskiej w czasach XVII i XVIII wiecznej potęgi, czy do historii floty holenderskiej, to się okazywało, że źródłem tej potęgi, tej floty było to, że marynarz na statku miał zagwarantowane pożywienie chociaż. Natomiast na lądzie niekoniecznie mógł się używić. W związku z tym tutaj mamy takie...
Takie były początki, panie Krzysztofie, ale dzisiaj marynarz holenderski zarabia dobrze.
Dzisiaj
dlatego,
tak,
ale ci, którzy organizują transport, nie jest, ale Holandia jest świetną, zdrową
gospodarką,
która ma nie najgorszą flotę.
Mój znajomy, który kiedyś miał tego rodzaju kontakty, słyszał relacje o tym, że jak wybuchła wojna między Indiami a Pakistanem, to utworzyły się gigantyczne kolejki w Indiach chętnych pójść do wojska. I zapytany tubylec, skąd taka wielka popularność pójścia na front z ryzykiem, że ktoś ich zabije, odpowiedział, że w wojsku będą mieli 3 razy jedzenie. I mam takie przekonanie, że jeżeli...
Panie Krzysztofie, ale tak się nie da. Tak się na dłuższą metę nie da.
Chodzi
jeżeli pan usiłuje robić pewną paralelę, to tak można było, nie wiem, myśleć w początkach planu Balcerowicza, który to sobie umyślił.
Ale
politykę.
To nie tak dawno przecież było.
No dobrze, 30 lat to jest całkiem sporo. Sam pan mówi o tym, że młodzi ludzie, czy ludzie w średnim wieku uciekają do Anglii, do Niemiec, do Holandii, do Belgii, pracują w Europie. Również trzeba apelować do polskich pracodawców, żeby lepiej organizowali procesy pracy, bo z wykorzystaniem czasu pracy nadal w wielu polskich firmach nie jest najlepiej.
Panie Adamie, żeby ten temat skończyć, to warto przypomnieć o tym, że Niemcy niedawno narzekali, że nie mają robotników do zrywania szparagów. Niedawno wyczytałem w internecie, że holenderskie agencje rekrutujące pracowników muszą przetwarzać zapotrzebowania na pracę z Polski i w związku z tym przedsiębiorcy holenderscy martwią się, że za jakiś czas zabraknie im Polaków do pracy. Czyli
no właśnie,
generalnie
ale
biorąc,
mamy
to
ten,
są pozytywne
Ale mamy ten,
zmiany.
Sam, ten sam proces, tak? 2 miliony polskich pracowników wyjechało, nie płaci tutaj ZUS-u. Przyjechał 1 milion pracowników z Ukrainy i dziesiątki czy setki tysięcy. I to pokazuje, jakie są nie tylko demograficzne, ale i inne skutki marnego płacenia przez wielu polskich pracodawców.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Następnym tematem to będziemy zajmowali się hejtem. Obaj uczestniczyliśmy w takiej konferencji z tym związanych. Spór w ustroju demokratycznym jest zjawiskiem normalnym. Jednak ważną kwestią jest to, jakimi metodami ma być prowadzony. Coraz ostrzejszy język używany w naszym społeczeństwie wobec oponentów rodzi zjawiska fizycznej przemocy, której doświadczali politycy, dziennikarze, jak również osoby pokojowo wyrażające swoje poglądy w legalnych manifestacjach publicznych. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy hejt jest akceptowanym narzędziem polityki i czy też jest zjawiskiem wymagającym potępienia. Posłuchajmy.
Mamy tutaj do czynienia z słuchaczami, którzy manipulują faktami, kłamią i prowokują innych radiosłuchaczy do zachowań, powiedzmy, mniej kulturalnych. I zachodzi pytanie, czy to nie jest hejt. Często podszyte to jest nie dość, że sami są marksistami, to jeszcze innych wyzywają pod marksizmem.
No to przeważnie opozycja szuka po prostu, żeby manipulować. Przecież oni mają 80% mediów w swoich łapach, tych germańsko-azbeckich, proszę pana. A nas jest po prostu wpada 20% publicznych mediów. No panie, w jakim kraju jeszcze tak jest? No powiedz pan tak uczciwie, no.
Wiceminister Sprawiedliwości został w nagrodę zdymisjonowany, czy był powód? No był powód. Hejtował, proszę pana, no takie świństwa wypisywali, proszę pana, do profesor Gezwort, do innych. Zniszczyli im życie, wie pan.
Możecie państwo poszukać, sprawdzić, kto zaczął hejt i wojnę z pomówieniami, z chamstwem i z obrażaniem ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że odkąd PiS dostał do władzy, PiS ciągle był pod atakiem mediów. Bez przerwy. Był atakowany wszystko, co robił źle.
Proszę zauważyć, nie hejtuje ślusarz w stosunku do piekarza, piekarz do kolejarza, kolejarz do lekarza, tylko hejt pojawił się w polityce. Niektórzy, takie cwane lisy, pasożyty, żerują na dorobku tworzących dochód narodowy i oni sobie tylko przeskakują z tej partii z tej do tej, takie malowane lisy.
Ja właściwie przyznam się, że słowo hejt traktuję jako element nowomowy, takiego trochę świata orwellowskiego. Wolę używać słowa dezinformacje i stosować do tego, co mówią i jak mówią politycy, raczej pewne konwencjonalne pojęcia, jak obraza, jak, że tak powiem, brak kultury. Natomiast używanie słowa hejt jest takim, nie chcę powiedzieć wytrychem, bo to jest taki rodzaj takiej maczugi, którą się wali po łbie. I używając takiego, znaczy korzystając ze słowa dezinformacja, to jest słowo, które dezinformuje, które nie niesie z sobą żadnej wartości informacyjnej, tylko raczej emocje, że my hejtem nazywamy coś, co jest krytyką, co jest, że tak powiem, jakby zdaniem być może ostro wyrażonym, niekorzystnym dla kogoś i tak się walimy po łbach tym pojęciem.
No trochę tak jest, dlatego że nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji hejtu. Hejt to jest nienawiść, tak? A więc mowa nienawiści. Nie mamy też definicji mowy nienawiści.
No, gdyby tak to spersonalizować,
ale spróbujmy to, nie, spróbujmy to najpierw zracjonalizować. Zanim spersonalizujemy, to spróbujmy to zracjonalizować. Otóż dezinformacja nie jest hejtem. Kłamstwo nie jest hejtem. To są pewne nieetyczne metody osiągania celów, nie tylko w polityce,
obecne
w życiu
zawsze
społecznym, w rodzinie, w małżeństwie, a więc oczywiście mamy tutaj taki bardzo szeroki katalog. Mowa nienawiści natomiast, no to są to zjawiska opisane zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w kodeksie karnym, tak?
I są paragrafy.
Poniżanie kogoś jest na pewno, jeśli się robi to słownie, to jest mową nienawiści. Groźby karalne z całą pewnością są mową nienawiści i te kategorie mowy nienawiści kodeks przewiduje. My natomiast mamy w polityce taką tendencję do rozciągania pewnych negatywnych kategorii, bo na przykład jeśli się lewica czy przedstawiciele lewicy, bo teraz trochę spersonalizujemy, z kimś nie zgadzają, to bardzo często określają go mianem faszysty, albo że posługuje się faszystowską mową. I to jest forma oczywiście pałki takiej na przeciwnika politycznego. Ludzie z prawej strony, nie tylko sceny politycznej, ale ludzie mający, powiedzmy, poglądy prawicowe w internecie, obserwuję to bardzo często, używają takich pejoratywnych określeń typu komuch, lewak, jak gdyby w opozycji do tego. Mamy tu ogromne zamieszanie pojęciowe, jednak ja bym się trzymał, kategoryzując mowę nienawiści, tych wszystkich przypadków określonych w kodeksie cywilnym i kodeksie karnym, gdzie możemy dochodzić swoich praw, poszanowania swoich dóbr osobistych na gruncie prawnym.
Znaczy, wracając do mojej konwencji personaliów, to jest z ubiegłego tygodnia rzecz. Mianowicie pani profesor Krystyna Pawłowicz w trakcie, że tak powiem, oceny sprawozdania pana rzecznika praw obywatelskich wyraziła pogląd, że on nie służy sprawom Polaków i że mógłby zmienić swoją opcję i zająć się sprawami z jej punktu widzenia ważniejszymi. Moim zdaniem
to była ocena polityczna.
Ocena polityczna i nawet jeżeli ona jest wyrażona taka, że on jest antypolski, to ciągle jeszcze nie mamy przekroczenia pewnej granicy demokratycznej.
Moim zdaniem to w żaden sposób nie jest mowa nienawiści.
Natomiast poseł Budka zorganizował tumult uliczny, kiedy pani poseł wyszła z obrad, to tłum z drugiej strony ulicy krzyczał Pawłowicz do dymisji, Pawłowicz złóż mandat i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem ciągle jesteśmy w sferze debaty politycznej zgodnie z pewnym demokratycznym porządkiem. Nam się może demokracja nie podobać z tymi swoimi przejawami takimi trochę brutalnymi, kiedy prawda jest...
Demokracja bywa brutalna, tak.
I moim zdaniem nawoływanie do takiej poprawności politycznej, unikania ostrych ocen i często takich bardzo emocjonalnych jest moim zdaniem zamykaniem czy utrudnianiem sobie debaty politycznej, do czego demokracja niejako zobowiązuje.
Zgadzam się absolutnie. Poprawność polityczna jest formą intelektualnej pułapki. To jest taki rodzaj medialnego kagańca nakładanego na oponentów politycznych i w ogóle poprawność polityczna, czyli political correctness, bo to zostało wymyślone na Zachodzie, to była taka forma prowadzenia dyskursu politycznego ustawianego przez amerykańską centrolewicę w opozycji do amerykańskiej prawicy. I to przyszło do Europy i było taką ulubioną formą komunikowania przez elity tym, którzy do elit nie należeli, na co można sobie pozwolić, a na co nie można. Oczywiście poprawność polityczna jest idiotyzmem.
I o ile, no, że tak powiem, do zaakceptowania jest określenie pisowska szarańcza, prawda, czy neobolszewicy, chociaż to wykracza poza pewien...
To są trochę brutalne, ale nadal oceny polityczne, ja bym tego nie kwalifikował jako mowę nienawiści.
Natomiast kiedy Kosiniak-Kamysz, widzę to na paskach, mówi, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest fabryką hejtu, to już tutaj bym jakby
to
uznał,
jest
że jest granica
to jest
została przekroczona, to... ponieważ przyglądając się jakby debacie sejmowej nad wnioskiem o odwołanie ministra Ziobry, mogę tak powiedzieć, że prawdziwa fabryka hejtu, jeśli można użyć tego dezinformującego określenia, to jest Sejm. I tutaj nasi słuchacze mają rację, że w sferze polityki to, co mówi się potocznie hejtem, jest jakby rozkwita i słusznie słuchacze obawiają się, że to zastąpi dyskusję merytoryczną, że będziemy się obrzucać różnymi barwnymi inwektywami i zastąpi to nam poważne zastanawianie się nad tym.
Wolałbym tego aż tak nie uogólniać, że Sejm jest taką fabryką
to jest moja ocena.
Mowy nienawiści. Oczywiście pan ma prawo do swojej oceny, ja mam nieco odmienną, natomiast pragnę zwrócić uwagę na to, że jeśli zwraca panu, mówi pan o Sejmie, to nie możemy pominąć internetu, gdzie naprawdę mamy do czynienia z bardzo negatywnymi zjawiskami i tam mamy tą mowę nienawiści, z którą się ludzie naprawdę, wielu ludzi czy wiele osób nie kryje.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Coraz częściej przyglądamy się działalności organizacji ekologicznych, to szczególnie w kontekście awarii lub, jak inni mówią, katastrofy związanej z oczyszczalnią Czajka. Te organizacje podejmują, mówimy o ekologicznych, różnego rodzaju akcje w założeniu ukierunkowane na ochronę środowiska. Jedną z takich ostatnich jest gdański protest przeciwko wykorzystywaniu węgla. Wątpliwości jednak wzbudza wybiórczy charakter takich działań. Organizacje ekologiczne nie protestowały na przykład w sprawie katastrofy ekologicznej na Wiśle i w innych bulwersujących sprawach. Zastanawiamy się zatem wraz z słuchaczami, komu i czemu służą tak zwane organizacje ekologiczne.
Organizacji, która nazywa się Greenpeace Polska, w zarządzie nie ma ani jednego Polaka, lecz zasiadają sami Niemcy. Ci ludzie narzucają nam tutaj ideologiczne szaleństwo. To są ekoterroryści. To jest takie samo zakłamanie, jak właśnie z ruchem LGBT.
Minister Szyszko podjął taką decyzję, żeby wyciąć pół puszczy. I co do Greenpeace'u. Oni tam, proszę pana, narażali swoje życie. Lasy Państwowe, proszę pana, najęły osiłków, lali tych z Greenpeace.
To my Polacy musimy walczyć na swoim terenie, żeby nie wiadomo czego nie było, żeby nie stawiali śmietnic, żeby nie przywozili jakichś toksyn, że wywołają toksyny. Następna sprawa, biogazownie i też, której po prostu nasi włodarze podpisują to. Ale dlaczego to podpisuje? Bo on w tym miejscu, gdzie to podpisują, tam nie mieszka.
Unieśmy trochę tą dyskusję o ekologach i tej całej, to powiedzmy otwarcie lewicowej narracji na trochę, że tak powiem, wyższy politologiczny poziom. Profesor Bartel stworzył taką koncepcję, byłem na jego wykładzie, o proletariacie zastępczym, czyli ci wszyscy lewicowi ideolodzy zrozumieli w latach 20. w szkole frankfurckiej, zrozumieli, że proletariatu nie da się napędzić do rewolucji, do zamieszek ulicznych, ponieważ proletariat chce się dorobić, chce iść do pracy i chce godnie zarabiać. W związku z tym zaczęto kombinować nad tym, jakby stworzyć całe rzesze pokrzywdzonych, uciśnionych i ich pobudzić do tumultu ulicznego. I mam przekonanie, że ekolodzy uznali naturę za ten proletariat zastępczy i oni wzniecają, że tak powiem, jakby te uliczne zamieszki, czy powiedzmy te akcje protestu, być może w słusznej sprawie, ale przekraczając pewną granicę debaty powiedzmy demokratycznej i wchodzą w jawną działalność terrorystyczną, czy chuligańską, tak jak to u Putina jest.
Jest w tej koncepcji oczywiście racjonalne jądro. Ono wynika z pewnej historycznej obserwacji, gdzie na przykład proletariat niemiecki, czy też robotnicy niemieccy nie byli tak lewicowi, jak pragnęli twórcy międzynarodówki komunistycznej, a później bardzo wielu robotników niemieckich popierało narodowo-socjalistyczną Partię Pracy Adolfa Hitlera. Także we współcześnie rzecz ujmując, jeżeli się przyjrzymy krachowi całej koncepcji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego, który był od początku ideologiczną fikcją, to rzeczywiście widać, że pewne niespełnione marzenia ideologów lewicy obecnie są lokowane w kwestii obrony natury przed działalnością przemysłową.
Więc i rozmaitych niszowych problemów.
Tak, tu jest pewien nierozwiązywalny dylemat, bo niestety rozwój, który stał się takim bogiem i postęp, bogiem zastępczym, rzeczywiście prowadzi do negatywnych skutków dla ekologii. I ekolodzy obsadzili się po lewej stronie sceny politycznej. Tak to już historycznie zostało ukształtowane. W wielu krajach posiadają swoje reprezentacje w postaci partii politycznych, bo zieloni to jest emanacja polityczna ruchów ekologicznych. I jak każda partia polityczna czy ruch polityczny, patrząc na to szerzej, mają swoje określone cele. I celem w Polsce będzie atakowanie rządu Zjednoczonej Prawicy i jest w tym, powiedzmy, logika, ale też należy zauważać ideologiczne motywacje tego, że się tam przypinają do drzew w puszczy trawionej przez naturalne choroby, że występują przeciwko sprowadzaniu węgla. Nie dlatego, że chcą zwrócić uwagę akurat, nie bądźmy naiwni na problem, bo problem wszyscy znają i na ten problem dawno już zwrócono uwagę. Natomiast wszystko ma motywację polityczną związaną z walką ideologiczną, która nadal, mimo upadku komunizmu,
pewnym
toczy się we współczesnym
szkodliwym
świecie.
Moim zdaniem aspektem jakby takiego przesunięcia wagi ekologicznych problemów w kierunku politycznym jest to, że na tym traci ekologia, że zamiast rzetelnej, uczciwej dyskusji o tym, jak zaradzić cywilizacyjnym skutkom na przykład problemowi obecności plastików w naszym życiu, który jest wszechobecny, wszystko pakuje się w plastik. Właściwie tutaj nie ma żadnego remedium jakby zdrowego. Zamiast takiej dyskusji odbywają się rozmaite akcje typu hucpa, typu właśnie wieszanie się na dźwigach, na drzwiach. I właściwie
zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, na tak zwany ekobiznes. To jest też ten druga strona kija, którym właśnie machają sami ekolodzy. Z jednej strony ruchy ekologiczne to biznes, z drugiej strony to polityka.
Pozostańmy z takim, że tak powiem, zawieszonym stwierdzeniem do przyszłego tygodnia. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.